Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzi, witam Państwa bardzo serdecznie. Jutro sesja Rady Miasta, w związku z czym gościmy dzisiaj radnych, a właściwie szefów klubów radnych w naszym studiu dziś mamy tutaj obecnych. No i może zacznijmy od przywitania. Naszymi Państwa gośćmi są Filip Gryko, klub Zielona Razem. Witam serdecznie.
Witam Państwa.
Marcin Papierowski, klub Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam.
I Jacek Budziński, klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
No i zacznijmy od tego, bo jutro się szykuje sesja, ale pytanie, czy będzie gorąca, bo gorące tematy. A temat, który nas chyba wszystkich nurtuje jako mieszkańców Zielonej Góry, to temat podwyżek. Spodziewamy się jutro na sesji głosowanie nad podwyżkami, prawda? Pytanie do pana Filipa Gryko.
Znaczy przede wszystkim mówimy o podwyżce za wywózkę śmieci i nieczystości. No, związane to jest głównie z tym, że jest tak zwana opłata środowiskowa. No, wszyscy wiemy, że teraz ekologia to jest numer jeden temat ostatnio i temat przewodni. I gdzieś te pieniądze na wszystkiego rodzaju rozwiązania pewnie muszą być brane i w tym przypadku są brane od nas wszystkich, czyli z kieszeni podatników. I to w tej formie miasto Zielona Góra zapłaci około 3 miliony więcej tak zwanej opłaty środowiskowej. I to te 3 miliony przenieśliśmy w formie podniesionej opłaty za wywóz śmieci. Nie ma innej możliwości, musimy w ten sposób jakby uzupełnić brakujące środki. No, wiem, że ostatnio dużo podwyżek, no ale tego nie unikniemy, jeżeli szczególnie chcemy, nie wiem, żyć w czystym kraju, żyć w świeżym powietrzu, no to to będzie kosztowało. Jest to przykre, no, ale tak to działa.
A czy faktycznie nie ma innej możliwości, żeby obejść podwyżki, żeby nie płacili za nią wszyscy ci, którzy mają na przykład chociażby dużo osób w gospodarstwie domowych, bo wtedy te podwyżki ich dotykają, zwłaszcza w mieszkalnictwie wielorodzinnym? To może pytanie do pana Papierowskiego, Marcina.
Tak naprawdę sprawa jest trudna, jeszcze wymaga dyskusji, bo dzisiaj przed nami komisję. Po południu mamy klub Koalicji Obywatelskiej. Zaprosimy też prezesa Sikora, aby wyjaśnił dokładnie kalkulację finansową, skąd takie koszty. To jak rutyna, jakby powiedzieć, to odsłania nam skąd te podwyżki, bo tutaj rząd wprowadził tak zwaną podwyżkę opłaty marszałkowskiej, nazywana umownie, ale to Rada Ministrów wprowadza te opłaty. Jeszcze w 2015 roku było to 24 zł, dzisiaj mamy już 140 zł od tony odpadów. To jest dramatyczna podwyżka, bardzo duża podwyżka. Koszty wywozu też wzrosły ze strony miasta, bo ona nie była aktualizowana 2013 roku, ale tutaj fundamentalną częścią widać na dzień dzisiejszy tej podwyżki to jest właśnie ta opłata rządowa, ta opłata w cudzysłowie marszałkowska za składowanie odpadów, tak, to składowisko odpadów. No trudno teraz, jakby powiedzieć to, mieć jakąś kontrę. Jeżeli tak koszty wzrosły, tak opłaty wzrosły, no to teraz tu miasto zaproponowało te duże podwyżki. My chcemy to jeszcze wydyskutować, zobaczyć, czy to musi być taka podwyżka, czy gdzieś te koszty jeszcze można ciąć. Ja myślę, że w przyszłości miasto powinno też pomyśleć o spalarni odpadów i myślę, że to jest chyba główne wyjście, bo tutaj mówimy o tak zwanym odzysku, recyklingu odpadów. W 60% w zasadzie to się udaje, 40% to jest ten odpad na składowiska i te wielkie opłaty. Przy spalarni odpadów, gdzie już kilka samorządów je wprowadziło, uzyskujemy energię elektryczną plus jakieś jeszcze, możemy sprzedawać popioły na przykład, jeśli chodzi o masy bitumiczne czy inne rzeczy. To więc spalarnia, jakby powiedzieć, jest wyjściem dobrym. Rzeszów buduje spalarnię finansowaną z Polskiej Grupy Energetycznej, są dofinansowania z Unii Europejskiej. Program operacyjnego infrastruktury środowiska, to więc myślę, że tu miasto powinno prowadzić analizy jakieś wykonawcze, analizy finansowe, studia wykonalności.
Od razu panu wejdę w głos, bo rozmawiałem tu na antenie z prezesem Sikorą. On wspominał, że spalarnia dla Zielonej Góry byłaby nieopłacalna z racji na to, że większość gmin wokół już by tych śmieci nie przywoziła, bo w jakiś sposób zagospodarowała te śmieci u siebie. No i plus na naszym terenie w takiej ilości mieszkańców to jest rzecz, która no, nie ma racji bytu, bo by się nie finansowała.
No i ja słyszałem tę opinię. To były argumenty prezesa, ale też spoglądam na Polskę, bo patrząc na przykład na to, że planuje Olsztyn, Radom, Wrocław czy Oświęcim, Rzeszów już zbudował, jest kilka obiektów działających w Kominie, w Poznaniu, Szczecin też to realizuje, to więc jest jakaś pewna inżynieria finansowa. Tutaj też kwestia, ile tych ton odpadów zyskuje samorząd, tak? No bo tam chyba Rzeszów 70 tysięcy ton zyskuje odpadów. Jest jakieś porozumienie, jest jakaś współpraca między gminami okolicznymi. No mówię, są zyski, jest zawsze a zawsze za i przeciw. Mówię, tutaj jest wartość dodana takich spalarni, to, że uzyskujemy energię elektryczną, czyli coś, co jest jakby dodatkiem, czymś, co potrafi zasilić samorząd. Więc myślę, że to nie jest taka dyskusja na czarne-białe, ale ja bym chciał zobaczyć, czy były właśnie przygotowania, czy były próby pozyskiwania tych funduszy, czy były właśnie te studia wykonalności, czy pod tym kątem miasto szukało rozwiązań, bo te opłaty będą rosły. Chyba 170 zł w 2020 roku będziemy płacili za 19 rok składowanie odpadów. Tak? Czyli te opłaty znowu, te rządowe, umowy marszałkowskie będą wzrastały cały czas, bo ten recykling musi być, jakby powiedzieć, priorytetem, ale odpad, to mówię, to jest 140%, to jest cały czas to hałdowanie tych odpadów. To więc spalarnia w mojej ocenie byłaby dobrym rozwiązaniem.
Jacek Buciński rozmawiał już z prezesem Sikorą o sprawie śmieci. Faktycznie nie da się nic zrobić, żebyśmy mniej płacili. Tam jest też sytuacja taka, że na wysypisko trafiają śmieci, ale czy nie ma możliwości jeszcze odsortować większej ilości odpadów po to, żebyśmy mogli płacić mniej za składowanie tychże odpadów?
Tak, to prawda, bo spotkaliśmy się we wtorek nie tylko z panem prezesem Sikorą, ale także z prezydentem Kubickim, wiceprezydentami. Mnie najbardziej interesowało to, czy rzeczywiście ta podwyżka dla przeciętnego mieszkańca, dla największej grupy mieszkańców Zielonej Górze wzrośnie z 8,80 na osobę na 20 zł. Okazało się, że nie. Ta kwota podwyżki wyniesie, znaczy ta kwota za wywóz śmieci na jedną osobę wyniesie 14 zł. No to licząc 4 osoby w rodzinie, to mamy tam niecałe 21 zł miesięcznie, co nam daje podwyżkę rzędu 250-260 zł rocznie, a nie 400, jak początkowo prezydent w mediach społecznościowych napisał. Co do spalarni, jeszcze tylko jedno słowo. Spalarnia ma także dwa problemy. Po pierwsze, ona przecież jak spala, to także zanieczyszcza środowisko, żebyśmy mieli tego świadomość, bo przecież no, odpady w wyniku spalania są wypuszczane do atmosfery i gdzieś tam się osadzają. Po drugie, proszę mi wskazać na terenie nawet dużej Zielonej Góry lokalizację. Natychmiast zaczną się...
Studium naukowe to wykaże.
Natychmiast zaczną się protesty okolicznych mieszkańców, bo nikt nie chce mieć takiej spalarni obok siebie. Ale wracając do tematu. Mnie najbardziej interesuje to właśnie, że ta podwyżka wzrośnie o te 5 zł 20 groszy. A po drugie, proszę też pamiętać, że rząd zaproponował 4-krotnie wyższą stawkę za śmieci niesegregowane, a później zszedł do dwukrotności tejże opłaty. I zróżnicowanie tych opłat ma na celu to, aby mieszkańcom bardziej opłacało się segregować śmieci, jeszcze bardziej niż dotychczas, dlatego że mniej zapłacą. Znaczy mniejsza będzie dla nich jednostkowa podwyżka niż w przypadku, gdyby te śmieci nie były segregowane. I też proszę pamiętać, że na całym świecie no, śmieci i przetwarzanie śmieci to jest żyła złota, to jest biznes, tak? We Włoszech mafia na tym trzyma rękę. Natomiast u nas no, musimy zmierzyć się z tym, że tych różnych rodzajów frakcji tak zwanych mamy coraz więcej. I docelowo Zielona Góra stanie przed problemem konieczności większej segregacji tychże śmieci, odzyskiwania. Też rozmawiałem, to też powinno ulec zmianie, bo jeżeli za tonę na przykład jakichś tam wysegregowanych już śmieci mamy tylko 200 zł zysku, albo w innym przypadku 200 musimy dopłacić, no to tak być nie powinno. To powinno się miastu także opłacać. Natomiast idea jest taka, że miasto musi samo finansować się, jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową, stąd te podwyżki. No, optymistyczny akcent jest taki, że pan prezes Sikora stwierdził, że na 3 lata jak gdyby mamy spokój z tymi podwyżkami za wywóz śmieci, czyli ta stawka powinna być utrzymana przez następne 3 lata. I tutaj apel do mieszkańców, że naprawdę w momencie tych podwyżek będzie opłacało się te śmieci segregować tak, aby po prostu mniej zapłacić.
Adwokat Marcin Pawierowski.
Nie, no to unormujmy, Jacek. Rząd podwyższył opłaty za składowanie z 24 kiedyś na 140 teraz. Ceny energii wzrosły bardzo dużo dla samorządu. Tak, no to stąd te podwyżki, koszty eksploatacji składowisk i odpadów. Tak samo mocno, albo nawet bardziej zanieczyszcza też otwarte składowisko. To są pożary, to są różnego rodzaju gryzonie, to są różnego rodzaju zapachy. Zobacz, co się dzieje w Raculi. To więc to też jest potężne nakłady, żeby to składowisko zamykać pod względem ekologicznym, bezpieczeństwa. Tu też trzeba czynić przez duże nakłady, o to dbać. To więc takie rzucanie ad hoc, pokaż mi, gdzie spalarnia. To wykazuje powiedzmy studium warunkowań i kierunków zagospodarowania na miasta Zielonej Góry, to powinno być zrobione, tak? Są odpowiednie lokalizacje, tak wymieniłem, szereg samorządów takie inwestycje lokalizuje. Ja mówię o tym, że należy tu dyskusję dyskusję wznowić, tak? Należy ją pobudzić, należy opracować to studium dla miasta. Ono jest już w zasadzie rozpoczęte, te prace w mieście. Miasto jest duże, szóste w skali Polski, to więc na pewno znajdziemy, byśmy znaleźli lokalizację, a wcale rozwiązaniem nie są otwarte składowiska, tak jak mamy teraz, tak? No to więc to unormujmy. Prąd poszedł w górę, płaty rządowe, dlatego te podwyżki, żeby to było jasne dla mieszkańców.
To skoro już jesteśmy przy śmieciach i sortowaniu, to przejdźmy do tematu Zastalu. Tam Rada Miasta ma zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na akurat budownictwo mieszkaniowe. W tym przypadku radny Budziński podnosi, że to może być związane z tym, że skoro będzie tam budowane budownictwo mieszkaniowe, to i może nie być tam już tej sortowni, no bo kto by chciał mieszkać przy hałdzie odpadów, właściwie hali odpadów.
Tej sortowni, panie redaktorze, i tak nie będzie, dlatego że rząd zaostrzył w lecie zeszłego roku przepisy dotyczące tego typu działalności i wcześniej czy później BIOŚ, instytucja zajmująca się ochroną środowiska, wyda negatywną opinię i tą sortownię trzeba będzie na tym terenie zamknąć. Przepraszam. Natomiast problem jest tego typu. Zostaje nam teren po Zastalu, który już nigdy takiej produkcji, jaką miał, nie wznowi w dzisiejszych warunkach. Tak, przypominacie sobie, panowie, że była próba reanimacji, niewiele z tego wyszło. Teren jest w rękach prywatnych, żeby to też było jasne. Nie jest to w rękach miasta. No i teraz prezydent ma taki pomysł, aby zmienić studium uwarunkowań i tam wpisać budownictwo. No oczywiście są argumenty za, są argumenty przeciw. Przeciw są przede wszystkim takie, że tam zintensyfikowane budownictwo mieszkaniowe może spowodować problemy komunikacyjne. Bo to osiedle trzeba będzie wpiąć w dwie główne arterie lecące z południa na północ, czyli ulicę Solechowską i Batorego, tak? I to według mieszkańców może spowodować zwiększenie ruchu i już kompletne zakorkowanie tych dwóch ulic. Są pomysły takie, aby tam stworzyć na przykład, nie wiem, park, jakieś centra handlowe, ale to także związane jest z koniecznością budowy parkingów, a poza tym cały czas musimy mieć zapalone z tyłu światełko, że to nie jest ziemia miasta. Oczywiście prezydent mógłby rozważyć na przykład możliwość odkupienia tego terenu od prywatnego inwestora, od prywatnego właściciela i później pomyśleć, czy tam mają być usługi, czy ma być rozrywka, czy tam ma być parking. Na dzisiaj mieszkańcy wyrażają takie oto obawy, że intensyfikacja budownictwa na tym terenie, bo trzeba będzie halę wyburzyć i zbudować nowe osiedle, może spowodować właśnie problemy komunikacyjne. Tak? Zwracają też uwagę na to, że w tych halach tam trwa a życie, bo są te hale wynajmowane chociażby na orkiestrę Dentą Zastal i inne stowarzyszenia. Jedno jest dla mnie pewne. Wcześniej czy później coś będziemy musieli z tym terenem zrobić. Natomiast czy tam musi być mieszkaniówka, do tego do końca nie jestem wcale przekonany.
Filip Gryko jest bliżej prezydenta, więc pewnie już jakieś słuchy są. Co tam będzie?
Jaki jest pomysł na to? Przede wszystkim to jest dopiero przystąpienie do zmiany studium, tak, w tym zakresie, ponieważ to też jest temat, który nie powstanie z roku na rok, tylko to będzie się ciągnęło latami. Pomysł jest taki, że praktycznie musimy działać przeciw rozrastaniu się miasta nadmiernego na zewnętrzne sołectwa. Chodzi o to, że budownictwo wielorodzinne musi być skupione w centrum miasta po to, żeby nie trzeba było dodatkowo stawiać szkół, budować dodatkowy dróg, generować dodatkowego ruchu. Dlatego jest pomysł taki, żeby gdzieś jednak w środku miasta znaleźć teren taki. To, co Jacek mówi, jeżeli chodzi o komunikację, to wszystko to się wiąże z tym, że muszą też być pójść za tym rozwiązania komunikacyjne, czy ronda, czy nowe drogi. To musi być wszystko razem spójnie. Ale to jest dopiero rozpoczęcie dyskusji, to jest dopiero początek przystąpienia do zmiany studium, po to właśnie, żeby ten teren troszkę zyskał znowu na tak jakby na tej wartości, jakości, ponieważ to na dzień dzisiejszy, jak tam się pojedzie, to aż serce boli, że w środku miasta coś takiego może istnieć. Kiedyś to był oczywiście super, świetny zakład, no ale dzisiaj ten teren troszeczkę straszy, tak? Umówmy się, a pomysł jest też na jakąś galerię handlową, na coś po prostu, co ma plus budownictwo wielorodzinne, na coś, co by mogło ożywić tą część miasta. Oczywiście od razu w okolicy też tą Dolinę Gęśnika niedługo, może, mam nadzieję, skończymy w czerwcu, może w sierpniu. Także teren jakby jest dość ciekawy pod względem mieszkaniowym. Co ważne, komunikacyjnie pewne rozwiązania już kiedyś były zaprojektowane, zaplanowane, my do tego będziemy powoli chcieli wracać, bo już wizję tego terenu ktoś tam snuł kilkanaście lat temu, że można po prostu to przywrócić dla miasta. A ponieważ jakby ta specyfika też się zmieniła. Kiedyś Zastal, kiedyś wagony, kiedyś wszystko, ale kiedyś to było to troszeczkę na uboczu, a dzisiaj to jest praktycznie samo centrum. To jest teren potężny, bo tam jest około 40 hektarów ziemi, to można sobie wyobrazić, to jest 400 tysięcy metrów kwadratowych.
Potężna. Znaczy, prawie mniej więcej Pomorskie ze Śląskim.
Tak, myślę, że te dwa osiedla Jacek, Pomorskie ze Śląskim, także jest naprawdę gdzie tam budować i to też nie jest tak, żeby nie straszyć, że to z dnia na dzień, że coś to latami. Ja myślę, że to jest pomysł tak naprawdę na za 5, za 10, za 15 lat, że to będzie coś tam po prostu powstawało. ale już powoli czas tym ruszać, ponieważ to będzie trwało. To, co Marcin zawsze mówi, studium komunikacyjne, studium warunkowań, wszystko polej trzeba po prostu stworzyć, trzeba do tego terenu wrócić. I to się nie spieszymy z tym, ale po prostu trzeba rozpocząć dyskusję.
Znając Marcina Papierowskiego, to zaraz zaczniemy dyskusję
o dokumentu.
Studium na całej Zielonej Góry. No to czekamy. No
tak, nie, to na pewno to jest podstawa, ale teren jest wymagający i tutaj dobrze, że ta dyskusja się toczy, bo to nie są decyzje od zaraz. Wiadomo, mówimy o studium, czyli to przynajmniej chyba rok czasu prac planistycznych, żeby w ogóle jakieś tu kierunki rozwoju tego na tym terenie zaproponować. Mamy też przecież część zabytkową. Powinniśmy jakoś ją w jakimś stopniu na pewno ocalić, bo mamy jakieś zabytkowe wille, zabudowania za stalu. Mamy dostęp i do kolei, mamy dostęp jednak do terenów nawet pod budownictwo wielorodzinne, to więc myślę, że tu powinniśmy połączyć wiele aspektów. Ja bym to nawet widział lodowisko jako w centrum miasta, jako centrum konferencyjne przy tych torach, bo jest fajny dostęp komunikacyjny, to więc spokojne zaplanowanie tego terenu ma sens. Na dzień dzisiejszy nikogo gdzieś stamtąd nie usuwamy. Po opracowaniu studium dopiero będzie analiza planów miejscowych, czyli szczegółowego zagospodarowania tego terenu, odległości między budynkami, wysokości obiektów, tak? No to więc to są propozycje wybiegające daleko w przyszłość. Co najważniejsze, trzeba też porozmawiać z przedsiębiorcami.
No właśnie, jeżeli... co jesteście w stanie narzucić jako radni przedsiębiorcy?
Znaczy na pewno można zaproponować miasto, może zaproponować im lokalizację nowych terenów pod inwestycje, tak? No bo to jednak są hale, zakłady jakieś firmy transportowe, zakłady budowlane, jakiś szereg usług, to więc trzeba by wtedy jakąś przeciwwagę zbudować w mieście dla tych przedsiębiorców, z nimi spokojnie porozmawiać, zaproponować jakieś warunki, ale to, że zaczynamy tę dyskusję, to dobrze, bo ten teren, jakby powiedzieć, stracił tego funkcję tego przemysłu ciężkiego, ale nie jestem zwolennikiem kompletnego zablokowania, czyli samych bloków na tym terenie. Nie, nie. Tutaj musi być rekreacja, usługi, centrum konferencyjne, może lodowisko. Coś w tym stylu, żeby to było nowe centrum miasta. Dostęp mamy do Gęśnika, do Sulechowskiej, z drugiej strony do Batorego.
Tunel teraz oddany.
To więc analiza ruchu, zagęszczenia. To więc przed nami, przed miastem sporo prac. Dobrze, dyskusja się zaczyna. Zobaczymy, co zaproponują planiści.
Jacek Budziński, adwokat.
No szkoda, że już na tym etapie nie możemy poznać jakiejś koncepcji, tak? Bo jeżeli mamy głosować, ja wiem, że to jest przystąpienie do studium, tak? Ale warto by było chociaż wiedzieć, co na tym terenie i w miarę gdzie powstanie. No bo rozumiem, że bloków nikt przy torach nie zbuduje, bo to jest bez sensu, tak? Kto by chciał mieszkać tuż przy torach. Mamy tunel już pod torami, no więc to w jakiś sposób tam narzuca, żeby przy tym przejściu oprócz Aldemedu były na przykład jakieś, nie wiem, usługi,
galeria,
może galeria to na przykład. Te bloki, ja rozumiem, żeby były bardziej w głąb, w stronę Gęśnika. Tak. No mówię, szkoda, że dzisiaj nie mamy jakichś takich parametrów określających, co tam mamy
jeszcze
zrobić.
Za wcześnie.
Ja wiem. Z drugiej strony tak. No, oczywiście miasto powinno dbać tutaj o lokalnych przedsiębiorców, no ale to tak naprawdę kto się wzbogaci na tym? No prywatny właściciel, tak? To też powinien, w mojej ocenie, w jakiś sposób partycypować. Nie wiem, kupię terenów, które...
Pewnie się to jest zastal, tak?
No ja wiem, tak. Tylko, że no, to nie jest miejskie. Pamiętaj o tym. No, to nie jest miejskie. Równie dobrze możemy zrobić tak. Miasto wykupuje ten teren z takimi ustaleniami, jakie jest, w związku z tym za taką cenę, jaka jest, i samo zmienia studium i potem plan zagospodarowania pod na przykład budownictwo, tak? Bo tak możemy pomyśleć, dlaczego ma ktoś inny zrobić, a nie miasto. Pytanie, czy wtedy inwestor chciałby w ogóle sprzedać ten teren z takimi zapisami, jakie są, bo one są mniej atrakcyjne niż w momencie, w którym tam wpiszemy funkcję chociażby budownictwa wielorodzinnego, czy funkcje jakieś tam rozrywkowe, tak? Tu jest bardzo dużo zmiennych i bardzo dużo wątpliwości. Ja rozmawiałem w ostatnich dniach z wieloma mieszkańcami Zielonej Góry, piszą. Jedni są za tym pomysłem, inni są przeciw. Tak? Jedno jest pewne, że jak gdyby statystycznie największy problem dla mieszkańców to jest ta wizja kompletnego paraliżu komunikacyjnego. Ci mieszkańcy tego osiedla będą musieli gdzieś wjechać i wyjechać. Oczywiście niektórzy mówią fajnie, bo zrobimy drugą równoległą ulicę wobec Źródlanych. Źródlana może być jednokierunkowa, a powstanie nowa droga łącząca Batorego z Sulechowską.
Tam była jakaś ulica Winogrady się nazywa.
Tak, ja wiem, że ona kiedyś w planach też była.
Istniała. Tak? Tak.
Ona była. I w dzisiejszych czasach, gdzie te przeciągające się remonty ulicy Dworcowej, czy też wiaduktu kolejowego na Batorego, włączają u mieszkańców taką oto wizję, że jak jeszcze tam wepchniemy bardzo duże osiedle, to już kompletny będzie paraliż ulicy Batorego i ulicy Sulechowskiej.
To pewnie jeszcze w drugą stronę będzie działało, tak, że najpierw osiedle, potem...
Tak, i myślę, że jeżeli chcemy w ogóle mieszkańców do tego przekonać, to należałoby pokazać te warianty komunikacyjne. Jak
to
wyjechać
podstawa,
jak wyjechać stamtąd, tak, aby żeby nie zablokować pół miasta.
jeszcze móc tam zaparkować.
No
tam,
o, to już tutaj mamy specjalistę, tak? To są dwa miejsca parkingowe co najmniej na mieszkanie. Chyba Filip dzisiaj już się liczy, tak?
Zobaczymy.
W parametrach, bo... A no wszyscy wiedzą, jakie są problemy z parkowaniem chociażby na sąsiedniej ulicy Ludowej czy Harcerskiej, nie mówiąc o winiarni.
No ale jeszcze jedno miejsce będzie zmieniane, jeśli chodzi o studium zagospodarowania. To teren po byłej budynku Ligi Ochrony Kraju. I no tam też planowane jest osiedle mieszkaniowe?
Apartamentowiec.
Nie, to przystąpienie do zmiany planu w kierunku wielorodzinki z usługami w parterze, biurówka, coś takiego.
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Każdy mieszkaniec, który tam przechodzi, wie, jaki to jest obrys działki, bo stoi ogrodzenie. Była tam Liga Obrony Kraju, wielu zielonogórzanym ja, robiło tam prawo jazdy. Inwestor, który to kupił od miasta, pamiętam, że pomysłem numer jeden przez te ostatnie kilka lat była budowa parkingu wielopoziomowego i za tym akurat jestem, ponieważ tam by taki parking się przydał. Teraz nagle inwestor zmienia to i chce postawić tam apartamentowiec, tak jak to Filip mówił, wielorodzinne wpisy plus usługi. Czy to jest dobre, czy nie, też mam wątpliwości. Ja z chęcią bym był za tym, bo takie były pierwotne ustalenia, aby tam po prostu zbudować parking, bo sami wiemy, co się dzieje w centrum miasta, jeżeli ktoś chce zaparkować.
I załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Pobliskim, czy Urzędzie Marszałkowskim.
No to jest faktycznie rejon miasta bardzo ciasny. Miał być parking podziemny na placu Matejki, to myślę, że lepiej zrekompensować tutaj parkingiem. Jeżeli inwestor chciałby tam lokalizować budynek jakiś wielorodzinny, no to tutaj nie byłoby żadnego chyba argumentu, żeby nie miał zbudować parkingu podziemnego.
Bo
nie
na widzę parkingu możliwości. Chyba tyle się nie zarobi.
Znaczy, ja mówię, nie chodzi o zarobki. Bo on będzie dostępny dla mieszkańców.
Dokładnie, mieszkańców plus jeszcze dostępny dla osób zewnętrznych, to więc tutaj te wymogi parametry muszą być bardzo wysokie, bo lokalizacja jest trudna komunikacyjnie, parkingowo. Lepiej tam zbudować parking wielopoziomowy.
Znaczy, panowie, ten parking budujemy przecież przy Palmiarni, tak? Już zaraz będzie projekt na 500 miejsc postojowych i tam będzie ten parking. Jeżeli miasto postawi swój parking, no to już raczej nikt prywatny na tym parkingu gdziekolwiek indziej nie zarobi, tak? I to już będzie w ten sposób zrobione, że praktycznie wydrenujemy troszkę, jeżeli chodzi o możliwość zarobienia na parkingu. Jeżeli chodzi o wielorodzinkę, to ja uważam, że w centrum miasta i w samym Śródmieściu, dlatego będę was namawiał, że musimy sobie ustalić, że w granicach Starówki i najbliższego otoczenia to trzeba jednak iść w tym kierunku, żeby ten ruch kołowy jak najbardziej odsuwać od miasta, żeby jednak więcej posługiwać się, nie wiem, komunikacją miejską, rowerem miejskim, żeby nie pakować tych samochodów na siłę do przodu. Zresztą my mamy jakiś pomysł chyba tu z Marcinem Pabierowskim. Powoli myślimy o takim programie i będziemy go, podejrzewam, że na wiosnę przedstawiali. Jeszcze paru radnych, tak, który będzie chciał troszkę przywrócić nam Starówki, tak, i troszkę za kosztem właśnie niestety niektórych miejsc postojowych, które chcemy umieścić pod ziemią właśnie na Matejki. Także mamy parę pomysłów takich, które...
Nie na Matejki. Palmiarni chciałeś powiedzieć.
Nie, tak? Palmiarni, ale Matejki też ma być parking wielopoziomowy. Czy podziemny?
Nie będzie poziomowy. On jest taki jakby...
Znaczy w jednym miejscu jest grunt, jest jakby na górze się parkuje, a można też zaparkować od spodu. Także to można powiedzieć, że to jest jakby wielopoziomowy parking, bardziej garaż nawet można powiedzieć. To jest w trakcie i jest parę pomysłów na to, jak po prostu niektóre części miasta, myślę też o ulicy Kupieckiej, troszkę przywrócić mieszkańcom, tak, żeby to było nie tylko dla samochodów, oczywiście samochody jak najbardziej, ale parkujemy przy palmiarni i idziemy na piechotę na deptak, tak. Koło palmiarni 500 miejsc postojowych, powtarzam, to jest trochę tych miejsc. Parking będzie pewnie kosztował, nie wiem, przewidzieliśmy na to około 12, ja myślę, że zajmie się to w 20 milionach, to będzie sukces przy obecnych cenach w budownictwie i przy obecnej koniunkturze, ale to jest bardzo dobre miejsce na to, ponieważ ten parking będzie troszeczkę, obniżyliśmy go o jedną kondygnację, wejdzie jedną kondygnację pod ziemię, właśnie po to, żeby on nie górował, znaczy nad palmiarnią pani konserwator, ona zwróciła na to uwagę, żeby to było w tej, jak ja bym to nazwał, tych jakby, żeby on jakby był troszeczkę schowany jakby w tym dole, żeby tak jak jest te skarpy, żeby on był na zero. Jest też pomysł taki, że kładki na dach tego parkingu, gdzie na tym dachu ma być teren rekreacyjny, taki sportowy, z takim torem do nauki na rolkach i w tym kierunku idziemy, żeby te samochody pochować bardziej w tych parkingach, a nie żeby one wszędzie na zewnątrz stały, parkowały gdziekolwiek. I dlatego ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie i idziemy powoli w tym kierunku.
I tym rozwiązaniem będziemy przyglądać się również na jutrzejszej Radzie Miasta. Panom już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bo spieszą się panowie na komisje różnorodne, więc ja już program kończę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gośćmi byli Filip Gryko, Zielona Razem.
Dziękuję bardzo.
Marcin Pabierowski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję państwu.